witamy w kolejnym odcinku Studia Solskiego 1. Dzisiaj omawiamy mecz z Górnikiem Łęczna, omówimy również transfery last minute do naszego zespołu i zastanowimy się, jak zagrać z Jagiellonią Białystok, żeby z Białegostoku wracać uśmiechnięci i bogaci o kolejne punkty. Z nami są znakomici goście. Ostatnio nie powiedziałem, pan trener Andrzej Jaskot, były reprezentant Polski.
Tak.
Były zawodnik Stali Mielec, Widzewa Łódź, Groklinu, Zagłębia Lubin, Hutnika Kraków, Aluminium Konin.
No jeszcze można powiedzieć wicemistrz Polski i
zdobywca Superpucharu Polski.
Z Widzewem to już tak. Będzie
piękne CV.
Piękny CV. I strzelec ostatniego hat-tricka dla Stali Mielec w Ekstraklasie.
Czuję, że ale... rośnie mi tutaj ten fotel. Tak.
Tak.
Unosi się troszkę.
Ale o tym w dalszej części programu, o tym hat-tricku. I Kuba Popielarz, były zawodnik Stali Mielec, były zawodnik Lechii Gdańsk, obecnie trener młodzieży Karpat Krosno i również dyrektor swojej własnej akademii Vivio Krosno.
Dzień dobry. Gratulacje.
Zaczniemy od meczu z Górnikiem Łęczna, czyli od tego, co można powiedzieć nam się udało, wyszło bardzo dobrze, był to taki mecz trochę pułapko, o tym mówiliśmy w ostatnim studiu, że jednak trochę mało będzie tych meczów w tym sezonie, w którym można powiedzieć, że Stal będzie faworytem, ale chyba właśnie mecz z Górnikiem Łęczna był takim spotkaniem, kiedy to my byliśmy bardziej wskazywani jako faworyt i trzeba przyznać, że nasz zespół z tej roli wywiązał się znakomicie.
No na pewno, tu widać było, że też chyba takie dobra reakcja po tej porażce z Pogonią, że trener Majewski jakby spokojnie do tego podszedł. Wiadomo, jakieś tam zmiany też były spowodowane kontuzjami, tak jak w przypadku Kolewa. Plus te transfery, które w ostatniej chwili wypaliły. Widać było od samego początku, że Stal gra na takim luzie, swobodnie i no, można powiedzieć momentami tak jakby na treningu i to odzwierciedliło się w tym, że strzeliliśmy te bramki i w ciągu 15 minut tak naprawdę ustawiliśmy sobie mecz. I natomiast było widać taki luz i w tej ofensywie przede wszystkim takie poczynania śmiałe. To czego to mówiłem też wcześniej, że właśnie to nam tego brakowało, gdzie ten tył, powiedzmy od strączka, obrona jakaś tam, powiedzmy, że stabilnie, że brakowało właśnie tego szybkiego przeniesienia i takiej właśnie swobody w ofensywie, że jesteśmy groźni. I to było widać, że od samego początku jesteśmy dominującą drużyną i tak powinno być. Tak? Stal Mielec powinna grać przede wszystkim u siebie i bez względu na to, czy to jest Beniaminek, czy drużyna z czołówki, zawsze przeciwnikowi, który tu przyjeżdża, powinno być ciężko. No i to jakby ustawiło mecz. No, fantastyczne wejście Piaseckiego, gdzie no, nie ma nic lepszego dla napastnika, strzelić bramkę po jeszcze takiej spektakularnej bramce, którą strzelił w Śląsku. To już napastnik ma taki komfort w nowej drużynie. To są takie momenty, które decydują o tym, jak się potoczą dalsze losy takiego zawodnika. I też ten Hinokio, też widać było, że taki powiew świeżości. Mam nadzieję, że te transfery, które też później w ciągu jeszcze tych dalszych dni nastąpiły, że to przede wszystkim wzmocni rywalizację, da duży wybór trenerowi. No i to wpłynie też, że to nie będzie taki przypadkowy mecz, tylko że będzie to ciąg dobrych mecz skuteczny.
Ja Ciebie, Kuba, zapytam jeszcze drążąc na temat faworyta. To by się lepiej grało, kiedy Twój zespół był faworytem, czy jednak wolałeś wychodzić z pozycji tego underdoga?
Raczej wolałem grać na takiej pozycji jakby straconej. Zawsze byłem napalony wtedy, żeby jeszcze mocniej się z dobrej strony pokazać i gdzieś to mi bardziej służyło. Pamiętam taki mecz, jak graliśmy z Lechią Gdańsk, w Pucharze Polski, z Limanowią. Pojechaliśmy, oni wtedy byli chyba w trzeciej lidze. I tam dostaliśmy takie srogie baty, powiem, i potem zaczęła się tam jakaś taka niebezpieczna lawina różnych nerwowych ruchów w klubie, przesunięć zawodników z pierwszego zespołu do rezerw i to takie jest, to jest częste w sumie, prawda? Jak zespół notowany wyżej gdzieś tam gra ze słabszym potencjalnie, to te mecze pucharowe tak się gdzieś tam potem przedstawiają. A jeśli chodzi o mecz z Łęczną, ja bym zwrócił uwagę na bardzo fajną pierwszą połowę, bo tutaj szybko sobie Stal ustawiła ten mecz, tak jak wspomniał trener. No druga połowa troszkę niepokojąco słaba, prawda? I tutaj też myślę, że o tym podyskutujemy. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś takie oceny, to zwróciłbym uwagę na świetną dyspozycję Piaseckiego, to co mówił trener, bo raz, że jest silny fizycznie, to ma ten taki speed, odjazd.
Dobrze
1 na 1, dobrze się porusza, wygrywał tam pojedynki raz, będąc przodem do bramki, wygrał pojedynek do lewej nogi, chybił tym strzałem, ale widać, że on szuka sobie tych możliwości. Jeśli chodzi o zawodnika Hinokio, no to luz z piłką przy nodze. Niesamowity, tak? Tego mi brakowało w stali, przyznam. Cały czas wspominając o tym moim takim braku Maćka Domańskiego, uważam, że ten chłopak daje stali jakby podobny styl. Podobny styl. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na Urbańczyka. Uważam, że jest to zawodnik, który w tym sezonie wykorzystuje swoją szansę, bo grał w poprzednim sezonie troszkę mniej. W tym sezonie gra praktycznie cały czas i uważam, że on pokazuje się z bardzo dobrej dyspozycji.
To przejdziemy do tych transferów jeszcze na chwilkę, do tych dwóch, które już zostały, można powiedzieć, zaprezentowane w pełnej krasie, właściwie do trzech. Tylko chciałem się skupić na Fabianie Piaseckim i na Kokim Hinokio, bo mówiliśmy o tym w studiu, że trener nigdy nie miał takiej sytuacji, że przyszedł do klubu i na drugi dzień już grał. Można powiedzieć, trochę zaryzykował trener Adam Majewski.
Na pewno jest to ryzyko, natomiast tak to, co też mówiłem w studio, że potrzeba, rozmawialiśmy odnośnie transferów, tak, mówiliśmy tam o młodych zawodnikach. Ja mówiłem, że potrzebny jest zawodnik doświadczony, który no, potrafi przejść jakby troszkę z marszu i tu jest na przykład to, co teraz Kuba mówił, chciałem powiedzieć właśnie na przykładzie, tak jak mamy Jankowskiego u nas i teraz przed Piasecki, to widać po akcjach, po tym, jak jest jeden wyluzowany, a drugi spięty gdzieś tam w głowie ma to, że nie strzela tych bramek. I Piasecki, strzelając taką bramkę, no, która daje naprawdę takiego dużej siły i pewności siebie, i to było widać w tym poruszaniu się jego. Dlatego on miał dużo łatwiej, strzelając bramkę na samym początku meczu, bo wiele przykładów jest takich, że masz sytuację, gdyby nie wykorzystał, no to już jest jakiś tam schodek, nerwowość, a tak. Tutaj przywitał się z publicznością fantastycznie i to cię nosi. No, w piłce jest tak, że jesteś w formie, jesteś przygotowany, robisz to na takim ludzie, nawet siatkarze. Teraz patrzymy, że po tej porażce, powiedzmy na olimpiadzie, tak, że to nie wyszło, teraz widać, że ta publika ich niesie i to, co mówią, że oni się cieszą i ten luz jest wtedy, kiedy jesteś przygotowany. I w przypadku napastnika to jest to, plus jeszcze Hinokio, też zawodnik, który fajnie gra wszystko i swobodnie porusza się z piłką.
Jak wyszedł, nie? Z tej sytuacji jeden na dwóch, ja byłem w szoku.
Natomiast też ważne, żeby on umiał to przełożyć na liczby, w sensie takim na asystę, na strzeloną bramkę, bo to będzie naprawdę duża korzyść dla tego zespołu i na pewno jego obecność na boisku pozwoliła jakby łatwiej i swobodnie grać Tomaszewiczowi, który mimo wszystko, że oddaje serce, naprawdę jest takim no, motorem napędowym, brakuje tego przeniesienia, to co mówiłem do tej pory, brakowało przeniesienia tego ciężaru do ofensywy i to dało tych dwóch zawodników, przy tym, że ten luz, taka swoboda, młodość, powiedzmy tego Hinokio i taką, można powiedzieć, nowość w Stali Mielec, tak, samo to, że to jest Japończyk, tak, i trochę takiego azjatyckiego klimatu dało. Plus gość, który przychodzi, jest mocny, po strzelonej fantastycznej bramce, pociągnął to, potwierdził tutaj. I nawet powiem szczerze, że myślałem, że ten hat-trick kolejny będzie w tym meczu, że tak szybko się roztoczy i będzie to Piasecki. Tak?
No właśnie, przejdziemy do tego, co działo się później, bo tak kwadrans idealny, cała pierwsza połowa, można powiedzieć, pod naszą kontrolą. Druga połowa, no już była takim symptomem, że jednak cały czas jeszcze trzeba pracować, bo Górnik w tej drugiej połowie kilka razy naprawdę groźnie zaatakował.
No tak, pracować trzeba od pierwszej do ostatniej minuty i dało się zauważyć w tym meczu, że w drugiej połowie Stal nie grała zbyt dobrze, brakowało tego utrzymania się przy piłce. To, co powtarzałem też w poprzednich studiach, gdzieś tam zmiana strony, nie tylko podanie w przód, ale też do tyłu, żeby zawodnik, partner, który gra z głębi, mógł swobodniej, widząc cały plac przed sobą, decydować, jak będziemy kreowali. Wiele było takich sytuacji, kiedy w prostych właśnie momentach, kiedy była niby piłka przygotowana, było dwóch, trzech partnerów do spokojnego zagrania, gdzieś brakowało tego, a mając Piaseckiego w ataku, uważam, że taka gra na ścianę, tak, gdzieś tam takie piłki właśnie zdobywające, progresywne, powinny nas charakteryzować, bo jest to zawodnik, który jest no, fizycznie bardzo silny i musimy to wykorzystywać, prawda?
No tutaj też a propos tego pytania odnośnie faworyta i tego, który goni, to właśnie był taki, ta druga połowa była takim wykładnikiem. Faworyt Stal Mielec, który prowadził, tak, do przerwy, miał udźwignąć to, że jest tym faworytem. W szatni pewnie był spokój i tak jak wiele osób gdzieś tam mówiło, że w szatni naszej był spokój, trener Majewski pochwalił, tak, a trener Kierę, zresztą jak znam Kamila, to tam ryknął na drużynę i od razu zapaliły się, że tak powiem, motorki i widać było, że ten Górnik goni i tylko tak naprawdę ich nieskuteczność spowodowała to, że spokojnie dowieźliśmy ten mecz zwycięsko do końca, bo gdyby czy Janusz Gol, czy jeszcze w dwóch innych sytuacjach...
No, Michał Mak miał fantastyczną okazję.
Były nastawione dobrze, no to mogło być nerwowo i wtedy trzeba wtedy sprawdzić, czy ta drużyna jest w stanie udźwignąć tą rolę faworyta. No i chciałem powiedzieć, cieszę się, że Mateusz Mak raz, że wywiązał się fantastycznie w ofensywie, to jeszcze wybronił dwie piłki. Oby tak dalej, jeśli nas słucha.
On ogólnie świetnie wygląda, bierze, tak się zgodzicie, że tutaj...
To trzeba przyznać, że to co mówię, jeżeli będzie grał z takim charakterem, to będzie tej drużynie dawał, i tak jak tutaj w tym meczu ostatnim, 70, nie 30%.
Właśnie bardzo mi się podoba to, że on teraz jest ulokowany bliżej środka boiska i w kolejnym meczu pokazuje się ze świetnej gdzieś tam strony, asysta, bramka, pracuje dla zespołu i tutaj trzeba na pewno tego zawodnika bardzo mocno pochwalić. Powiem też więcej, że ten mecz z Łęczną to był taki mecz też bardzo ważny ze względu takich psychologicznych, prawda, w kontekście jakby dalszych meczów, układów tabeli, prawda, bo na pewno też musimy patrzeć na to, co jest oczywiście w górze, bo klub profesjonalny, wysokie cele, to jest normalne, że każdy walczy o mistrzostwo, bo tak trzeba powiedzieć, ale gdzieś tam pamiętając jakby poprzedni sezon, wiemy, że no ta liga bywa trudna, prawda? I uważam, że ten mecz jest bardzo ważny, bo tych punktów się już troszkę nazbierało i też uważam, że zawodnicy w tym momencie będą mieli ciut większy komfort i to im pozwoli w kolejnych meczach grać na większym spokoju.
To teraz już odchodząc powoli od Łęcznej, ale takie małe podsumowanie może, bo jednak 6 kolejek, była ta przerwa reprezentacyjna, 7 punktów w 6 meczach. Czy to jest taki wynik, który zdaniem pana trenera jest dla nas optymalny? Czy to jest wynik taki, który pana satysfakcjonuje, czy może jednak widzi pan, że w niektórych meczach mogliśmy zapunktować lepiej?
Znaczy tak, no więcej punktów i meczy jest przed naszą drużyną, więc to jest pozytywne. Na pewno.
Na pierwsze podsumowanie możemy sobie pozwolić.
Oczywiście, chyba. Jak najbardziej jest to jakiś tam czasokres, który można podsumować. Właśnie ta przerwa na reprezentację dała jakby możliwość do podsumowania tego. Oczywiście mogło być dużo lepiej. Powiedzmy, że tam te 3 punkty minimum, gdyby było, to by było, powiedzmy, że komfortowo. Pozycja w tabeli też jakby nie jest zła i psychicznie patrząc na to, jak porównując powiedzmy start, tak, który był naprawdę ciężki, to szło mozolnie. Gra jest na pewno też dużo lepsza. Myśmy, no to co było po awansie, wiadomo, że będzie to frycowe, trzeba zapłacić, będzie ta nerwowość, dużo takich zmian i ruchów, które nie destabilizowały jakby tą drużynę, też powodowało, że ta drużyna w tym sezonie nie grała tak dobrze punktowo, prawda, i z większym spokojem. Natomiast to plus te transfery, które się teraz też pojawiły, dają możliwość jakby rozwoju tej drużyny. Plus to, że już występujemy w roli tego faworyta, czyli no, jeżeli gramy z drużynami, które są Beniaminkiem, to mamy ten rok doświadczenia. To też w pewien sposób widać. No i też jakby się poprawiło to, że gdzieś tam 30-60% było, nie wiem, obrona, bramkarz, dochodzi też i ta ofensywa, i pomocnicy, i napastnicy, więc wyrównuje się ta płaszczyzna między poszczególnymi pozycjami. Oczywiście ta zdobycz punktowa mogła być, jeszcze raz powtórzę, dużo lepsza, ale myślę, że nie jest źle w perspektywie, że tych meczy jeszcze jest trochę i na pewno z większym spokojem zawodnicy pracowali, trener i sztab cały. No i jest dużo plusów, oczywiście są rzeczy, nad którymi trzeba zawsze pracować, ale myślę, że nie jest najgorzej.
Teraz przejdziemy do kolejnego tematu, ale najpierw krótki przerwnik filmowy. Będzie to wywiad z Kamilem Kościelnym, który wraca po 8 miesiącach do gry w składzie Stali Mielec.
Myślę, że jak każda kontuzja, akurat tutaj ta kontuzja, jak zerwanie więzadeł krzyżowych, jest czasochłonna. Niestety pewnych terminów się nie przeskoczy, chociaż nie wiadomo, jakby pracował ciężko. Te tkanki muszą się przebudować i wszystko musi zagoić. Dlatego też tak długo. No, na pewno w pewnym stopniu oczywiście, że był to ciężki czas, no bo nie mogłem grać, też ciężkie chwile przeżywał zespół w pewnym momencie. Taka bezsilność, trochę z boku patrzenie. No ale starałem się skupić na tym, żeby być gotowym na nowy sezon. Wierzyłem w to, że to będzie sezon w Ekstraklasie. No i tak się stało. zawsze gdzieś tam podbudowany byłem po zwycięstwie, starałem się przyjeżdżać na mecze tutaj w Mielcu, więc na pewno to, wtedy to była dla mnie jakaś odskocznia. Później trener Gąsior zaprosił mnie, można powiedzieć, trochę tak też na ławkę, więc też to był jakiś, byłem w tym rytmie meczowym, powiedzmy, przynajmniej mentalnie. Byłem na ławce, mogłem się poczuć tak częścią drużyny w trakcie meczu, więc na pewno to bardzo fajna sprawa. Tak, oczywiście, ze zdrowiem jest wszystko w porządku, lekarz to potwierdził już dwa razy, więc na pewno tak jest, ale pracuję cały czas dalej. Nie spoczywam na laurach, tak, że lekarz powiedział, że jest ok. Wiadomo, że proces powrotu po takich kontuzjach to nie jest kilka miesięcy, tylko nawet rok, półtorej, tak naprawdę taki przebudowy tkankowej. Tak? Oczywiście jestem na 100% gotowy do grania, no ale cały czas muszę pracować, dobrze się rozgrzewać oczywiście, tak? Więc myślę, że w tym momencie jestem na 100%, tak? Ale cały czas pracuję też nad sobą. No to tak jak powiedziałeś, to nie pytanie do mnie. Ja na razie trenuję na 100%, jestem gotowy, jestem do dyspozycji trenera. Teraz mamy sparring, mam nadzieję, że coś się uda zagrać więcej. No i zobaczymy później. No myślę, że fajnie, bo gdzieś tam ta rywalizacja na pozycji stopera będzie dobra. Wrócę ja, wróci Bożydar, wróci Flisu teraz. Myślę, że na pewno będzie to procentowało i podnosiło poziom naszej gry, więc tak jak zaczynałem, pytanie nie jest do mnie, ale na pewno dam z siebie wszystko, żeby to się stało jak najszybciej.
Dziękuję. Mamy prawdziwy evergreen. 13 lat temu walczyliśmy o awans do trzeciej ligi i wśród bohaterów tego awansu właśnie pan trener Andrzej Jaskot, Kuba Popielarz i Kamil Kościelny, którego tutaj przed chwilą mogliśmy wysłuchać jego wypowiedzi, też Maciej Domański, Damian Skiba, taka pamiątka, którą gdzieś udało mi się wyszperać. I przejdziemy teraz do tego, co mówił Kamil. Długie 8 miesięcy za nim, panie trenerze. Czy możemy powrót Kamila rozważać w kategorii tak naprawdę transferu do zespołu, bo jednak 8 miesięcy go nie było, teraz wraca, przekonuje, że on jest naprawdę już gotowy do gry.
Znaczy, z jednej strony tak i nie, bo zawodnik, który był cały czas i uczestniczył, wiadomo, że tam Kamil rehabilitował się, nie był cały czas tutaj, ale no, w przypadku takiej kontuzji jak zerwane wiązadło, jednak te 6 miesięcy no, jest no, nie do przeskoczenia i na pewno jest to jego doświadczenie i to, co musiał przeżyć sam osobiście, jeżeli tylko wszystko jest ok, to mu pomoże. Szkoda oczywiście tego czasu straconego, natomiast jak to mówią, nic nie dzieje się tak mimowolnie, tylko jest to po coś i te doświadczenia, które zbierał, to co przed chwilą nawet żeśmy rozmawiali tutaj za kulisami w wielu klubach, w których był i droga, którą przebył od tego zdjęcia, powiedzmy poprzez pięcie się w górę aż do ekstraklasy, na pewno mu to pomoże. I z jego charakterem, z jego podejściem, świadomością na pewno będzie to duże wzmocnienie, a może największe tej drużyny i tego mu życzę.
Jeśli zatrzymamy się na chwilę jeszcze na tym zdjęciu, to w ogóle był ewenement chyba, jeśli chodzi o nasz skład, bo tak naprawdę zawodnicy, wszyscy mniej więcej rocznik 90, 89, 91. Jak pan to wszystko poukładał, że udało się na końcu awansować do tej trzeciej ligi? Łatwo nie było.
Łatwo nie było, ale jak wiesz, co chcesz robić, jaki masz cel i jeżeli za tobą, ciebie rozumieją zawodnicy, a była to grupa no, młodych, nieokrzesanych jeszcze chłopaków, których trzeba było też czasami dyscyplinować i jak Kuba pamięta, było
ja
czasem...
Ja byłem bardzo grzeczny, muszę to przyznać.
Było tak, czasem parę grzeczny. Takich niestandardowych moich zagrań, decyzji, jak nie wiem, czy Kuba pamięta, że jak była taka trochę napięta sytuacja i przyniosłem mojej córki Klaudii wiadereczko do piaskownicy, łopatki i powiedziałem, postawiłem na stole i powiedziałem do drużyny, kto chce iść do piaskownicy, to proszę, a kto chce
walczyć
to zostaje. też taki był etap też
wśród wszystkich zawodników, że byliśmy na takim jakby przełomie, tak, piłki młodzieżowej i seniorskiej i gdzieś tak każdy chyba realnie odczuwał taką pasję i takie pragnienie, żeby jednak ten sukces w postaci awansu osiągnąć, bo to też później w perspektywie mogło otworzyć nam drzwi do jeszcze poważniejszej piłki.
I tobie otworzyło, bo trwałeś do Lechii Gdańsk.
No pośrednio. Najpierw po Stali Mielec jeszcze wróciłem do Krosna na pół roku i dopiero później tam były testy jeszcze w Lechu Poznań, w Arce Gdynia i dopiero za trzecim strzałem wylądowałem, no nie w Arce, a za Miedzą w Lechii Gdańska. Wiem, jakie tam są relacje.
Tu też była taka sytuacja, że no, wszyscy byliście też brani pod uwagę do gry w juniorach, tak, gdzie równocześnie juniorzy walczyli i też część z Was później, co nie było, nie bardzo mi się to podobało, wyrażałem opinię, że nie powinni grać w tych meczach no, pucharowych, że tak powiem, które decydowały już po lidze o na szczeblu, tam pamiętam mecz w Opocznie, gdzie Kuba, nawet gdyby Paweł Sedlaczek dograł do Kuby, byśmy tam wygrali i byśmy przeszli dalej. Natomiast no, było to połączenie między juniorami i seniorami tak naprawdę. No i czasami ta zmiana mentalna, gdzie w juniorach grasz, jednak to jest przepaść, a piłka seniorska i trzeba było, że tak powiem, wpajać to chłopakom. Natomiast fantastyczne było to, że podjęli pracę, trenowali tak, jak to wszystko było założone i to ich zaangażowanie spowodowało, że osiągnęliśmy ten cel, czyli awans. Dla nich było to pierwsze takie seniorski sukces, ale tak jak widzimy i Kamil, i Kuba, i Maciek poszli większą piłkę, wielką i dzisiaj mamy ekstraklasę. Dzisiaj Kuba doświadczenie jako młody człowiek, a już prowadzi biznesy i związane z piłką, więc to bardzo dobrze. Cieszę się, że w jakimś stopniu mogłem coś zaszczepić. W przypadku Kamila czy Maćka i innych chłopaków to był fantastyczny czas. I wielu piłkarzy, którzy się przewinali przez Mielec, którzy praktycznie wszyscy grali, wszyscy trenowali tutaj na poziomie tramkarza, juniora, zawsze pamiętają, wspominają ten czas Stali Mielec właśnie, że on ich nauczył, dał im takiego bodźca, że w życiu im to pomaga. I ten sport zawsze, bez względu na to, co będziesz robił w przyszłości, on ci pomoże. I ta dyscyplina to była jakby podstawa, żeby ich dyscyplinować, żeby uczyli się tej dyscypliny, tego porządku, detali, bo to decyduje o później sukcesie.
Ja też pamiętam, jak tutaj graliśmy właśnie, to bardzo mocno w Mielcu odczuwało się tego ducha przeszłości, tych sukcesów, które były.
Tak.
I była taka tęsknota, tutaj dało się wyczuć, że wszyscy ludzie związani za tymi latami, kiedy Stal była tak wielka, było to bardzo mocno odczuwalne. To też się chyba gdzieś tam udzielało tym wszystkim młodym chłopakom, w tym również mnie. I no, piękna historia, że właśnie kilku chłopaków z tego zdjęcia w tym momencie tak naprawdę stanowi o sile Stali Mielec, gdzie mamy piękny obiekt, no i klub w elicie, który tutaj nas pięknie reprezentuje, tak?
Muszę uciąć niestety tę bardzo ciekawą, sentymentalną podróż. Czas nas goni, a jeszcze mamy dwa tematy. Pierwszym z nich będą transfery przeprowadzone właściwie w ostatnim, przedostatnim dniu okienka transferowego. Dawid Kort i Konrad Wrzesiński. Kuba, to transfery, które ty widzisz w nich taki sam potencjał jak w Piaseckim i Hinokie, że od razu wskakują do pierwszego składu, czy ty jednak uważasz, że ten skład z Łęcznej zostanie na mecz z Jagiellonią, a Wrzesiński i Kort to dopiero melodia kolejnych spotkań?
Ciężko się tutaj skutecznie odnieść, tak? Bo tak naprawdę trener decyduje, trener widzi zawodników. Jeśli klub tych zawodników zaangażował, to podejrzewam, że gdzieś jest wiara w ich umiejętności, więc pozwolę sobie zatrzymać moją ocenę tych zawodników wspomnianych dopiero jak ich zobaczę, tak, w trakcie rywalizacji sportowej. Rzeczywiście to, co jest bardzo pozytywne, to, że w tym momencie w Stali będzie rywalizacja, a tego brakowało. Bo w poprzednim sezonie były sytuacje takie, że jak zabrakło jakiegoś ważnego ogniwa, to niestety zawodnicy, którzy gdzieś musieli zastąpić, niestety nie pokazywali tej jakości i tego poziomu. A w tym momencie, jak widzimy tutaj na kartkę ze składem, to ta kadra jest wyrównana. Są to zawodnicy, tak jak wspomnieliśmy, z Japonii, jakby różne takie strefy. Jest to tak coraz bardziej egzotyczne. Przychodzą zawodnicy z różnych klubów, którzy mają też doświadczenie międzynarodowe i uważam, że to tylko i wyłącznie będzie bardzo pozytywnie wpływało na poziom, na rywalizację. Każdy zawodnik na pewno będzie chciał grać jak najwięcej. To też gwarantuje, że na treningach zawodnicy będą pracowali podwójnie i to będzie przynosiło dla Stali korzyści.
Przyjdę do pana trenera, bo pan trener zawsze podkreślał, że potrzebujemy doświadczenia, więc chyba to doświadczenie teraz będzie, bo jednak Konrad Wrzesiński, czy mistrz Kazachstanu, czy wcześniej wiele spotkań w Polsce. W Kazachstanie grał z Jackiem Góralskim w jednym zespole. Dawid Kort, Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, też pobyt w Grecji, więc chyba to doświadczenie będzie na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi właśnie o tych dwóch zawodników.
No to mamy przykład właśnie też Kamila Kościelnego czy Maćka Domańskiego, którzy doświadczenie zbierali w wielu klubach na różnych poziomach i to prowadzi do, i to też jest taka droga od tego zdjęcia, powiedzmy, ile to trwało, prawda? Na pewno to, co mówię, to jest potrzebne i ci zawodnicy dają dużą możliwość jakby trenerowi, podnoszą jakby jakość i skalę trudności dla zawodników, którzy są w tej chwili w drużynie, byli do tej pory. I na pewno łatwiej będzie prowadzić zespół. Natomiast drużyna jest wtedy mocna, kiedy ma mocne zaplecze, czyli ci, co wchodzą, nie odstają i to jest potrzebne w perspektywie długiego czasu, czy ligi, czy będą mecze pucharowe. Też przecież mecz z Wisłą, też chcemy grać, trzeba grać o wszystko, tak? I każdy to może osiągnąć, natomiast to na pewno są transfery, które w mojej perspektywie, jest ich dużo, można powiedzieć, bo w krótkim czasie dużo tych transferów, ale dają nadzieję, że będzie z czego wybrać, będzie kim grać, będzie od kogo wymagać. Natomiast też bym chciał powiedzieć, że też trzeba jednak, żeby był przyrost zawodników, którzy są na zapleczu bezpośrednim, czyli z drugiej drużyny, tych młodych, żeby też było widać, że oni mają szansę, tak? Nie tylko ci, którzy przychodzą z zewnątrz. Okej, te transfery oczywiście pochwalamy, natomiast dużo więcej ludzi, którzy już tutaj trenują w drugim, tej trzeciej drużynie, która była, bo może za wiele razy nie oglądałem ich, ale widziałem w tych meczach, które udało mi się obejrzeć, są zawodnicy, którzy też mogliby dostać szansę, a z różnych przyczyn nie dostają, nie mają takiego zaufania, czy ktoś nie ryzykuje aż tak bardzo, gdzie nie musiałby ryzykować, wydając pieniądze. Ryzykujemy, wydając pieniądze na zawodnika z zewnątrz i mamy wielką niewiadomą, jak to się wszystko spełni. Więc to, jeżeli jest wyważone, to wtedy naprawdę widać, że klub się rozwija i idzie w dobrym kierunku.
Przechodzimy do meczu z Jagiellonią. W już najbliższą sobotę gramy w Białymstoku. W tamtym sezonie 4 punkty na Jagiellonii zdobyliśmy, więc można powiedzieć zespół, który nam leży. Kuba, robiłeś notatki, trochę patrzyłeś na grę Jagiellonii, sprawdzałeś, jak ten zespół gra. Jaki to może być dla nas mecz? Wiadomo, Jagiellonia będzie faworytem, ale czym my możemy się przeciwstawić w tym spotkaniu?
Jak najbardziej. Stal Mielec w każdym meczu walczy o 3 punkty, o zwycięstwo. Jeśli chodzi o ten taki duch zespołu, charakter, to myślę, że nie ustępujemy nikomu. No, Jagiellonia bardzo mocny przeciwnik, bo tam jest sporo jakości, ale też mają swoje problemy. Tutaj oglądając właśnie mecz ich ostatni z Wartą, tam problemy w rozegraniu piłki niesamowite, tak? Dwa razy gdzieś ta piłka zgubiona, podana wręcz pod nogi przeciwnika i w jednej z takich sytuacji właśnie przeciwnicy zdobyli gola, więc też myślę, że przepis na to podejść troszkę wyżej, sprekurować takie sytuacje, żeby oni takie błędy popełniali. Jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, widzę, że tam też Warta dochodziła w wielu przypadkach do strzałów po dośrodkowaniach i też właśnie z gry, kiedy kreowali w bocznym sektorze boiska, to kilka razy gdzieś tam obrońcy Jagi sobie z tym nie radzili. Zwróciłbym uwagę na to, że jest to bardzo doświadczona formacja obrony w tym zespole. Tam najmłodszy chyba 94 rocznik zawodnik, a tak to są zawodnicy wszystko starsi, 30 lat wzwyż. I tutaj na pewno to doświadczenie będzie sprzyjało Jagiellonii w bronieniu, aczkolwiek mam nadzieję, że Stal sobie w jakiś sposób z tym poradzi. To, co mnie gdzieś tam zainteresowało, to bardzo dużo grają takich piłek progresywnych, zdobywających do napastnika i też potrafią właśnie poprzez małą grę nawet w polu karnym przeciwnika przy tej piłce się utrzymać i znaleźć sobie jakąś tam okazję do strzału. I też wiele właśnie sytuacji próbują rozstrzygać poprzez strzał z dystansu. Ten Romańczuk, tak, kapitan Jagiellonii, on jest takim charakternym zawodnikiem, który w środku tam trzyma tą ekipę w ryzach i on też właśnie ma świetny strzał, więc na to zwróciłbym uwagę, żeby do tego nie dopuszczać.
Panie trenerze, czy to będzie mecz, w którym Stal będzie mogła, a Jagiellonia będzie musiała?
No tutaj oczywiście to, co Kuba mówił, to są słuszne uwagi, natomiast wydaje mi się, że po tym, co widziałem i ten początek tego okresu do tej przerwy reprezentacyjnej, ta Jagiellonia jest troszkę taka rozchwiana, nie jest taka pewna siebie.
I... Tak, tym bardziej, że dwa mecze przegrali i ostatni zremisowali, więc oni też z pewnością
ale
będą...
Ale są nad nami.
Są nad nami, tak, bo gdzieś tam ten start mieli znacznie lepszy, ale myślę, że to też pod kątem psychologii ciekawe. Tak, Stal wygrała, Jagiellonia tutaj ma te swoje problemy w ostatnim momencie. Też jest trener, który był, który wrócił i też na pewno chce udowodnić, więc tutaj...
A propos trenera, właśnie to jest tak, że byłeś wcześniej i tak samo z zawodnikiem, że za drugim razem już nie jest tak samo. Tak jak za pierwszym razem trener Mamrot odnosił sukcesy i dzisiaj już jest mu trudniej.
Też ciekawy jestem, jak to
ta drużyna nie jest też tak mocna, jak była wtedy, gdy remisowaliśmy i wygrywaliśmy tutaj i zdobyliśmy te punkty. I myślę, że jest dobry moment i akurat dobry moment na to, żeby wygrać na wyjeździe. I myślę, że jest w zasięgu przy naszej dobrej dyspozycji, a jakby takiej troszkę niepewności, bo widać jednak było w tych ostatnich meczach, czy nawet z Wartą, że ta ofensywa ich też nie jest taka, powiedzmy, pewna i to możemy wykorzystać. Więc myślę, że bardziej my jesteśmy podbudowani przed tym meczem niż pewna siebie Jagiellonia, plus oczywiście no jak przebiegał ten okres dwóch tygodni przygotowawczy w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej, jeśli zawodnicy się dotarli, jeszcze tak potocznie mówiąc, poznali się wszyscy, to myślę, że to jest dobry prognostyk na ten wyjazd.
To zostanę przy trenerze, bo szczególny mecz z Jagiellonią zagrał pan no już dobrze ponad 20 lat temu, sezon 92-93. Jagiellonia Stal Milet 0-5 i hat-trick Andrzeja Jaskota, wtedy bardzo młodego jeszcze zawodnika, przed który można powiedzieć cała jeszcze kariera stała otwarta. Pan to spotkanie jakoś szczególnie pamięta?
Oczywiście, szczególnie z tego względu, że jest to hat-trick w ekstraklasie i tak jak tutaj Kuba mówi, że jest jako 22-letni zawodnik. Powiem tylko taką ciekawostkę, co żeśmy rozmawiali przed tym, czy że byłem podstawowym zawodnikiem.
A jeszcze zapytam się po ciekawostek, to jest prawda, że na to spotkanie lecieliście samolotem, czy nie pamiętam?
Tego nie pamiętam, ale raczej nie.
Gdzieś przeczytałem, że to była podróż samolotem.
No, na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, że tak powiem, zadowalająco, bo nie pamiętam.
Ale po takim zwycięstwie może wracaliście samolotem.
Czy, tak, no ja czułem się, jakbym leciał samolotem na pewno, także po tych trzech bramkach. No, fantastyczne uczucie, zresztą no, ja wywalczałem sobie progresywnie skład w pierwszy, tak. No, zdobyłem ten pierwszy skład i walczyłem już jako podstawowy zawodnik. Mając 22 lata, wtedy sezon skończyłem z 8 bramkami i hat-trickiem tak naprawdę. A powiem jako ciekawostkę, że grałem bez kontraktu, tylko stypendium. Podstawowy zawodnik wychowany klubu, który no, strzelał bramki. Jakby ta kariera na początku była. Natomiast w zespole też Jagiellonii, Marek Citko, Frankowski Tomek, też zawodnicy, którzy potem wielkie kariery robili. Także fantastyczny moment, fantastyczna chwila. Gdzieś tam na kasecie klubowej wideo, gdzieś było to kiedyś nagrane, nie wiem, pamiętam, że oglądałem to. Natomiast fajnie, że po tylu latach jeszcze ktoś o tym pamięta i że jest to gdzieś w jakiś sposób no, zapamiętane. Także.
Ale otrzymują tę umowę, że następny strzelec hat-tricka, pan trener wychodzi, kwiaty. Na stadionie. Zorganizujemy to.
Tak jak rozmawialiśmy w kularach, mówiłem, że już w meczu z Górnikiem Łęczna wydawało się, że po strzale Piaseckiego, że za chwilę będzie hat-trick. Zresztą siedząc na trybunach powiedziałem, że pewnie dzisiaj będzie hat-trick. Myliłem się.
Życzę tego. Były gotowe, no, tak na
a to był klasyczny hat-trick, tak? To był w jednej
nie,
połowie.
W pierwszej połowie 41 strzeliłem pierwszą bramkę i dwie kolejne w drugiej połowie, okay. Także nie był to klasyczny. Klasyczny, natomiast strzeliłem w Aluminium Konin, to wtedy druga liga, dzisiejsza pierwsza, także też nie też był jedyny, nie jedyny hat-trick. Także.
Kuba, ty nie masz hat-tricka na koncie.
Ogólnie mało strzelałem. mało kartek łapałem, może jedną żółtą.
No to grzeczny byłeś zawsze.
Aż chyba za grzeczny. To mi troszkę przeszkodziło.
Inteligentny piłkarz nie musi być rozrabiaką.
Właśnie same piątki.
Tak. Inteligencja piłkarska i finezja, także tutaj
W szkole piątki, stypendium tak. Premiera, tak?
Szóstki Jakub.
Jaką ty miałeś średnią w liceum? 5 coś, nie?
No, 5,5, tak. Może troszkę wyżej czasami.
No, tacy mam, tak ja mam zdolnych piłkarzy. Kujon. Dlatego kariery nie zrobiłeś. Typujemy.
2-1 dla Stali Mielec.
Pan trener?
Ja myślę, że będzie 3-2 dla Stali Mielec.
Bo ostatnio było też dużo problemów. 3-3 w pierwszy punkt w tej nowej erze Włodzimierza Gąsiora. Ostatnio jest takie modne powiedzenie mit założycielski. To chyba to właśnie był taki mit założycielski drużyny tak. Włodzimierza Gąsiora. W 94, 5 minucie Mateusz Mak na 3-3. Dziękujemy za to spotkanie. Zapraszamy do oglądania meczu z Jagiellonią Białystok w sobotę o 17:30. Ja dziękuję bardzo panu trenerowi Andrzejowi Wiaskotowi.
Dziękuję bardzo.
I Kubo Popielarz również bardzo dziękuję. My dziękuję. Widzimy i słyszymy się za tydzień.